29 stycznia 1917 roku brytyjski okręt podwodny K-13 z 80 osobami na pokładzie w wyniku usterki w trakcie próby zanurzenia zanurkował i uderzył rufą o dno Gerloch. Doszło do zalania tylnych przedziałów i natychmiastowej śmierci 31 osób. Pozostałe utknęły w ciasnej przestrzeni przednich przedziałów, przechylonych początkowo pod kątem 4 stopni. W tym momencie część z nich mogła pozazdrościć kolegom szybkiej śmierci. Sternik o nazwisku Mow miał powiedzieć wtedy na głos, co za cholernie kiepski sposób na śmierć. Dzisiaj, na ile to możliwe, postaramy się zejść w głębiny, rzucić nieco światła na jeden z najgorszych koszmarów, połączenie talasofobii i klaustrofobii, bo jak wyglądały ostatnie chwile załóg okrętów podwodnych, co kryło się w ostatnich komunikatach i ostatnich zapiskach. Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Wojna podwodna po wielu testach ostatecznie zmierzała do działań przeważnie na dalekich tyłach przeciwnika, aby zaatakować jego flotę handlową. Ten kij skrytych działań bojowych miał jednak dwa końce. Brytyjczycy w czasie II wojny światowej swój pierwszy okręt podwodny utracili w akcji pod koniec 1939 roku. HMS Seahorse wypłynął na patrol 26 grudnia. Patrol, z którego nigdy nie wrócił. Kiedy z okrętem urwał się kontakt i Seahorse do 9 stycznia nie wrócił do bazy, uznano go za stracony. Dopiero po wojnie, dzięki niemieckim dokumentom, przedstawiono dwa potencjalne scenariusze końca Seahorse'a. Wraku jednak nigdy nie odnaleziono. Z drugiej strony barykady do dzisiaj losy 46 niemieckich ubotów z czasu II wojny światowej pozostają całkowicie nieznane, a sposobów na śmierć czy też zniszczenie ubota było sporo. Wynurzony okręt podwodny mógł zostać zniszczony niczym tradycyjna nawodna jednostka, ogniem artylerii, torpedą, bombą czy poprzez taranowanie. Zanurzony mógł zostać zniszczony w głębinach w wyniku rozerwania kadłuba potężną eksplozją. Nawet na względnie niewielkiej głębokości różnica ciśnień prowadziła do szybkiego zassania powietrza, no i utraty przytomności przez załogę. Dochodzą jednak też uszkodzenia i usterki, które prowadzą do utraty przez okręt możliwości utrzymania się na odpowiedniej głębokości. W wypadku morskich głębin na pewnym poziomie dochodzi do zniszczenia okrętu przez potężne ciśnienie. Ale przy płytszych zbiornikach morskich taki uszkodzony okręt mógł nie ulec totalnemu zniszczeniu, mógł po prostu osiąść na dnie. Patrick J. Hanifin, amerykański oficer całe życie związany z okrętami podwodnymi, dzielił się swoją wiedzą o psychologii podwodniaków. Czego najbardziej boją się marynarze na okręcie podwodnym? Największym strachem jest dostanie się oceanu do przedziału, w którym jesteś. Myślę, że strach przed zalaniem jest prawdopodobnie największym strachem, jakiego możesz doświadczyć na okręcie podwodnym. Pęknięta rura, szczególnie gdy jesteś głęboko, rura z wodą morską, w której panuje ogromne ciśnienie. Nie trzeba długo czekać, aż słona woda wniknie i uderzy w urządzenia elektryczne. Co jednak chyba równie mocno przerażało podwodniaków, to fakt, że ich losy byłyby nieznane. Stąd przeważnie ostatnim głosem z głębin był krótki komunikat radiowy. Kapitan ubota Herbert Werner zapisał niemiecki model raportowania. Wyglądał on następująco. Wydarzenie współrzędne. Efekt. Na przykładzie 16 października 1943 roku. 9.15. Odebraliśmy sygnał. Atak niszczyciela 57N24W. To nie my. U-844. Nikt nie mógł pomóc naszym przyjaciołom na tym wzburzonym morzu. W warunkach wojennych jakakolwiek operacja mająca na celu uratowanie ludzi uwięzionych na pokładzie zatopionego okrętu podwodnego jest siłą rzeczy utrudniona. Poprzez chociażby odległość od baz, ryzyko dalszych strat w wyniku działań wroga, obszerność oceanu. Nawet w sprzyjających warunkach w pierwszej połowie XX wieku odnalezienie okrętu uwięzionego na dnie w miarę płytkiego akwenu nie było rzeczą łatwą. Tak się jednak składa, że w 1917-1925 roku doszło do dwóch poważnych wypadków, które pozwolą nam dziś rzucić światło na los, który podzieliło tysiące podwodniaków w czasie I i II wojny światowej. Los uwięzionych na okręcie podwodnym, który nie mógł się wynurzyć. Ten materiał dotyczy okrętów podwodnych, ale bądźmy szczerzy, w trakcie licznych podróży po oceanie internetu raczej wchodzimy w rolę potencjalnych ofiar, a nie kryjących się pod powierzchnią drapieżników. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest najlepszym zestawem do codziennej ochrony przed zagrożeniami, których nawet nie widać. Surfshark sam sobie zapewnia bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, która szyfruje Twoje działania w internecie, ale to nie koniec. W skład Surfshark One wchodzi chociażby Surfshark Antivirus, skuteczne narzędzie, które zabezpiecza wszystko, od kamery po pliki. Wykluczysz konkretne pliki z ochrony, zaplanujesz przeszukiwanie systemu co do minuty i wybierzesz, czy wolisz szybkie, czy pełne skanowanie. A wszystko to zrobisz bez problemu dzięki bardzo intuicyjnej aplikacji. Rzecz jasna, dzięki Surfshark One połączysz się też bezpiecznie z publicznymi sieciami Wi-Fi, wyślesz i odbierzesz pliki. Jednym słowem, jest to niczym podróż w dobrze uzbrojonym konwoju, który do tego ciągle wysyła drapieżnikom mylne sygnały co do położenia naszego statku. No i jego komunikacja jest świetnie zaszyfrowana szyfrem blokowym AS256, co oznacza 2 do potęgi 256 możliwych kombinacji. Wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie Surfshark One. Co więcej, na jednej subskrypcji zainstalujecie go na wszystkich potrzebnych urządzeniach oraz dostosujecie go w pełni do swoich potrzeb. A dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z kodu Grzegorz otrzymacie dzisiaj specjalną ofertę. 4 miesiące usługi Surfshark VPN gratis. Link jak zawsze znajdziecie w opisie filmu i sami przetestujcie, jak działa Surfshark One na otwartym oceanie internetu. A my wracamy do okrętów podwodnych. Pierwszym z tych przypadków był wspomniany we wstępie K-13. K-13 był okrętem na tamte czasy nowoczesnym, ale należącym do nieco pechowego typu K i z dalszej perspektywy bardzo ryzykownym narzędziem. Jego parametry muszą budzić dziś grozę. Maksymalne zanurzenie wynosiło ledwie 60 metrów, przy długości okrętu wynoszącej 103 metry. Oznaczało to, że proces zanurzania musiał być prowadzony w chirurgiczny sposób, aby nie doprowadzić do katastrofy. Cóż, 29 stycznia 1917 roku na pokładzie K-13 znalazło się wielu obserwatorów, wielu szacownych gości. Między innymi Percy Archibald Hillhouse, konstruktor statków. Okręt tego dnia wziął na pokład 27 osób więcej niż zazwyczaj. Miały one doglądać proces prób nowoczesnego K-13. Dzięki relacji Hillhouse'a spisanej w 19 roku znamy dobrze szczegóły tego horroru zamknięcia w podwodnej trumnie. Wspominał: kapitan Herbert rozejrzał się po raz ostatni, zamknął włas kiosku i wydał rozkaz pół naprzód. Gdy osiągnięto odpowiednią pozycję naprzeciwko Shandon Hydro, wydał rozkaz zanurzenia. Prawie natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak, ponieważ wskaźniki głębokości wskazywały, że statek tonie znacznie szybciej niż zakładano. Natychmiast wydano rozkazy, aby opróżnić zbiorniki balastowe i wypłynąć na powierzchnię. Pomimo tego statek nadal szybko tonął. Otóż woda dostawała się do tylnych przedziałów, obciążając rufę okrętu. To właśnie na rufie K-13 osiadł na dnie Gerloch. Po uszczelnieniu śluz okręt podzielił się na dwie części, zalaną i niezalaną. I właściwie pogodzono się natychmiast ze śmiercią wszystkich w części rufowej. Ci, którym udało się przeżyć, raczej nie zakładali pozytywnych scenariuszy. Wydawało się, że nasza sytuacja jest rozpaczliwa i nie sądzę, żeby ktokolwiek na pokładzie miał choć cień nadziei na to, że kiedykolwiek jeszcze ujrzy błękitne niebo. Pan Hepworth podszedł do mnie i powiedział: to wygląda na koniec, a ja mogłem odpowiedzieć tylko: obawiam się, że tak jest. Czy ten początkowy stoicyzm mógł utrzymać się w dłuższej perspektywie? Przez to, że K-13 osiadł na dnie w wyniku banalnego przecieku, oznaczało, że wiele systemów nadal działało, na przykład elektryczność. Słabe światło ujawniało jednak grozę sytuacji. 48 osób zostało stłoczonych na niewielkiej, zagraconej przyrządami przestrzeni. Hillhouse wyliczył, że początkowo na głowę przypadało tyle tlenu, by przy braku wysiłku utrzymać przy życiu wszystkich przez około 15 godzin. Ale dzięki sztuczkom, na przykład kontrolowanej wymianie powietrza z zalanych przedziałów, udało się wywalczyć znacznie więcej. Co działo się w głowach uwięzionych? Otóż ten bardzo powolny proces duszenia się ma tak naprawdę kilka koszmarnych niuansów. Wraz z używaniem tlenu w powietrzu jest coraz więcej dwutlenku węgla. Najpierw pojawia się trudność w oddychaniu niczym przy wysiłku fizycznym, czyli dyszenie. Wraz ze zwiększeniem stężenia oddychanie staje się po prostu bolesne, a jeszcze później każdy wysiłek fizyczny staje się szalenie trudny. Ale nie dość tego, jednocześnie dochodzi bowiem do regresu intelektualnego. Otóż rosnące stężenie skutkuje znacznym upośledzeniem zdolności intelektualnych, a na pewnym etapie niemal całkowicie pozbawia człowieka wyższych zdolności umysłowych. Wedle różnych badań, co najmocniej spada, to umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywnego wykorzystania informacji. Hillhouse faktycznie opisywał tak początkowy stan uwięzionych. Niektórzy oddychali tylko z wielką trudnością i odczuwając ból. Wielu uważało, że stanie jest najłatwiejszą pozycją, podczas gdy nasz dobry pilot, kapitan Duncan, przez prawie cały czas naszego uwięzienia chodził tam i z powrotem po sterowni, jakby wciąż dowodził na mostku statku nawodnego. Jednakże zdecydowana większość była mniej lub bardziej bezwładna i apatyczna i kładła się gdziekolwiek i wszędzie, pół śpiąca, pół rozbudzona i oddychająca w męczarniach. Było kilka koi, a każda z nich miała zwykle dwóch lub trzech pasażerów. Krzesło cieszyło się wielką popularnością, podczas gdy kilka przezornych dusz wkrótce odkryło, że gdy znajdowały się pod stołem jadalnym, były rzadziej deptane niż w miejscach bardziej narażonych na ruch. Dopiero rankiem następnego dnia, po 16 godzinach, kapitanowi okrętu E-50 udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi na pokładzie K-13. Wszystko to z pomocą alfabetu Morsa wybijanego na linię opuszczonej w głębiny. Hillhouse wspominał jednak. Około godziny 8 rano usłyszeliśmy ciężkie tąpnięcia i odgłosy stukania na zewnątrz kadłuba, ale byliśmy tak odurzeni złym powietrzem, że spotkało się to u nas z niemal obojętnością, a świadomość, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki, nie wzbudziła żadnego entuzjazmu, żadnych okrzyków radości. Cóż, tyle dobrze, że tym razem operacja ratunkowa polegająca na podniesieniu dzioba ponad linię wody pozwoliła na wydobycie ludzi z środka po bagatela 57 godzinach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bliskość bazy marynarki, szybka reakcja jednostek ratowniczych i oczywiście płytkość Gerloch. Ale seria wypadków okrętów podwodnych trwała dalej. Tylko Brytyjczycy do 25 roku doliczyli się 197 ofiar od zakończenia I wojny światowej. Jeden z angielskich polityków grzmiał, że okręt podwodny to śmiercionośna maszyna, która zdradziecko niszczy tych, którzy jej używają, a także zadaje powolne tortury i śmierć. Wizja tej tortury, uwięzienia na dnie akwenu, trafiła do powszechnej świadomości z pomocą mocnych medialnych przekazów. Otóż 17 grudnia amerykański okręt S-4 wynurzył się około 1,5 km od brzegu, nieopodal miejscowości Provincetown w stanie Massachusetts. Po raz kolejny wyszło na jaw, dlaczego okręty podwodne nie nadają się do działań w pobliżu własnej floty nawodnej. Skrytość wojny podwodnej oznacza ryzyko wypadków i przypadkowych zatopień. Wody przybrzeżne patrolował wówczas niszczyciel Paulding. Doszło do przypadkowego zderzenia. S-4 nie miał szans i poszedł na dno. Osiadł na głębokości około 30 metrów. Pamiętajmy, że taranowanie było jedną z metod walki z okrętami podwodnymi, a więc tutaj w warunkach pokoju otrzymaliśmy pewien laboratoryjny przypadek, co dzieje się we wnętrzu tak potraktowanego okrętu podwodnego. Powtarzał się scenariusz brytyjski, tylko dzięki szybkiej reakcji służb i bliskości wybrzeża akcja ratunkowa miała realne szanse powodzenia. Kolejne dni pozwoliły na uchylenie rąbka tej upiornej tajemnicy, co działo się na nie w pełni zniszczonym okręcie, który został uwięziony na dnie morza. Po 22 godzinach od zatopienia pierwsi nurkowie dotarli do wraku S-4. To właśnie wtedy nurek Tom Eady uderzył kilkukrotnie młotkiem w kadłub zatopionego okrętu. W odpowiedzi usłyszał dobiegające z środka okrętu tąpnięcia. Wszystko wskazywało na to, że część załogi przetrwała katastrofę w przednim przedziale torpedowym. Kolejne dni oznaczały wielki test dla amerykańskiej marynarki. Czy uda się podnieść wrak? Czy uda się uratować uwięzionych podwodniaków? A z pomocą oscylatora Fessendena, zainstalowanego na trałowcu Falcon, udało się nawiązać komunikację z grupą uwięzioną na S-4 i przesłać im przede wszystkim instrukcje, w jaki sposób ich uderzenia będą tłumaczone na kod Morsa. Zapisy tej szarpanej komunikacji mogą budzić grozę. Falcon. Ulatnia się gaz? S-4. Nie, ale powietrze jest złe. Ile jeszcze? Ilu was jest? 6. Pospieszcie się, proszę. Szybko wybadano, że 6 podwodniaków utknęło w przedziale torpedowym, do którego jeszcze bardzo powoli wdzierała się woda. Woda o temperaturze ledwie 2 stopni Celsjusza. Groza całej sytuacji jest trudna do wyobrażenia, ale spróbujmy. Zamknijcie oczy. Jesteście w niewielkim pomieszczeniu, bez prądu, z wyczerpującym się powietrzem. Odczuwacie jednocześnie przenikliwy chłód i wilgoć, ale też oddychanie powoduje coraz większy ból. Jedyne dźwięki, które wam towarzyszą, to chlupotanie wody zbierającej się w przedziale, ale też te dziwne morskie odgłosy, teraz niezagłuszane przez pracę silników, maszynerii i załogi. A w nieregularnych odstępach słyszycie komunikaty z oscylatora, dochodzące do was jak zza coraz cięższej zasłony. Na bazie rozmów z przedstawicielami marynarki jedna z amerykańskich gazet opisała warunki na dole. Uznaje się, że przedział przesiągł przenikliwy chłód. Zimno wody, które otępiało nurków i utrudniało nurkowanie, szybko przeniknęłoby przez stalowe ściany S4 i w końcu 6 wciąż żyjących mężczyzn zmarzłoby na kość. 18 grudnia o 23.31 ekipa ratunkowa pytała, czy w przedziale poziom wody się podnosi. Powoli, pospieszcie się. 31 minut później. Falcon, pracujemy tak szybko, jak to możliwe. Czy macie światło? S4, nie mamy światła. Powietrze jest bardzo złe. Czego załoga Falcona nie ujawniała, to serii kłopotów, które układały się w najgorszy możliwy scenariusz. Pogoda na powierzchni nie poprawiała się. Jeden z nurków niemal przypłacił życiem podłączenie przewodu z powietrzem do przedziału torpedowego. Został odratowany przez wspomnianego Toma Idiego, który za poświęcenie w tych dniach zostanie odznaczony medalem honoru i krzyżem marynarki wojennej. No właśnie, przewód z powietrzem. Udało się go podpiąć, ale wedle uwięzionych podwodniaków miał on przeciekać. Nie wszystko było jednak stracone. Przedział torped zawierał też dodatkowy zapas powietrza. Znajdował się on w systemach napędowych torped. W tym czasie miejsce Falcona w komunikacji przejął inny okręt podwodny, S8. Od tej pory nadawano coraz więcej sygnałów, których celem było przede wszystkim upewnienie się, że uwięzieni nadal żyją oraz podnoszenie ich morale. 19 grudnia, 6:09 rano, S8. Jak wysoko sięga woda w przedziale? S4. Woda ma 18 cali głębokości. Powietrze jest bardzo złe. Zwróćmy uwagę, że uwięzieni na pokładzie zatopionego okrętu, nie pytani o to, jeszcze raz podkreślili, że powietrze staje się coraz gorsze. Ten ponury komunikat, powietrze jest złe, czy też powietrze jest bardzo złe, z głębin dochodził wielokrotnie. O 9.38 S4 pytał, butla z tlenem pusta, możecie kilka wysłać? Na pokładzie Falcona starano się oszacować, ile powietrza jeszcze zostało 6 podwodniakom, ale czuć, że od tej pory komunikacja zmieniła swój charakter na niemal pożegnalny. O 12.50 19 grudnia S8. Czy możesz nam podać nazwiska osób, które są z tobą? S4. Nazwiska to Fitch, Short, Crab, Pelnar, Snizek, Stevens. Popołudniem głębiny odpowiadały coraz rzadziej, coraz krócej. O 17.45 S8 przekonywał. Jest jeszcze nadzieja. Czy dostałeś ostatnią wiadomość? W odpowiedzi zanotowano uderzenia, które nie zbierały się w sensowny komunikat. S8 niebawem pocieszająco przekonywał. Wszystko, co możliwe, zostało zrobione i będzie zrobione. Radiotelegrafista na pokładzie S8 w słuchawkach usłyszał jedynie coś, co zidentyfikował jako odgłos szurania czymś po kadłubie okrętu. Głębiny cichły. Wcześniej już szacowano, że powietrza na dole wystarczy do końca dnia 19 grudnia. Zaznaczmy, że akcja ratunkowa nadal trwała. Na miejsce katastrofy kierowano najnowocześniejszy sprzęt, w tym wielkie pontony, którymi planowano podnieść wrak na powierzchnię. Wszystko na nic. Przesądny marynarz uznałby, że sam Poseidon, czy może raczej Davy Jones, upominał się o ofiarę. Sztorm nie ustawał i właściwie uniemożliwiał przeprowadzenie jakiegokolwiek planu ewakuacji szóstki uwięzionych. Nagle 20 grudnia o 6:20 rano z dołu zabrzmiały serie uderzeń. Już wcześniej ustalono, że 3 mają oznaczać tak, 5 nie, 7 nie wiem. Wedle jednej z wersji ostatnim komunikatem wystukanym z głębin było powtórzone desperackie raz jeszcze: pospieszcie się proszę. Ale to nieprawda. W rzeczywistości 20 grudnia o 16:05 S8 pytał: u was wszystko w porządku? Okej, okay. Z dna morza przyszło zapewnienie. 3 uderzenia. Tak, wszystko jest w porządku. W ciągu kolejnych 24 godzin warunki poprawiły się na tyle, że możliwa stała się operacja wymiany powietrza w przednim przedziale torpedowym wraku. Na bazie próbek pobranych z wnętrza ustalono, że do tej pory stężenie dwutlenku węgla sięgnęło poziomu 7%. Uznano, że na pewno wszyscy na dole stracili już przytomność, ale istniał cień, najbledszy cień szansy, że przy poprawie jakości powietrza ktoś się obudzi. W ciągu 12 godzin stężenie dwutlenku węgla w przedziale torpedowym obniżono do 2%, w ciągu 24 godzin do 0,5%. Nikt jednak nie odzyskał przytomności. S4 milczał. W obliczu kolejnych wielkich wyzwań logistycznych operacja podniesienia wraku została przeprowadzona dopiero wczesną wiosną. 19 marca 28 roku S4 został wydobyty na powierzchnię. Co rzucało się w oczy, to potężna rana przecinająca okręt prostopadle, efekt uderzenia z 17 grudnia, który doprowadził do zatonięcia okrętu. Inspektorzy, którzy przebadali wrak okrętu, zostali postawieni przed bardzo trudną prawdą. Otóż część załogi, także w innych przedziałach, przetrwała uderzenie. Zauważono, że podwodniacy rozstawili tam coś na miarę namiotów, pewnie aby zapewnić sobie jakieś resztki prywatności. Magazyn żywności został splądrowany, a na jednej z grodzi zauważono ślady uderzeń. Inspektorzy uznali, że w ten sposób komunikowano się z szóstką uwięzioną w przedziale torped. W samym przedziale torpedowym odnaleziono 6 zmarłych. Miejsce, w którym wybijali sygnał oraz użyte do tego narzędzie, klucz nasadowy. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że ta 6 była świadkami gaśnięcia kolegów po drugiej stronie. Wizja wymierania przedział po przedziale. Mało kto był gotowy na tak szczegółową analizę ostatnich dni i godzin okrętu S4. Kilku zmarłych dopilnowało przekazania pewnych informacji. Przy jednym ciele znaleziono karteczkę z prośbą o odesłanie ciała na adres w mieście Omaha w Nebrasce. W pewnym cynowym pudełeczku znaleziono inne artefakty, $52, na dzisiejsze około 1000 zł, ale też ważne dokumenty, w tym dowody ubezpieczenia, razem z notką. W wypadku mojej śmierci proszę o wysłanie zawartości pudełka do mojej matki. Co jednak szczególnie zmartwiło inspektorów, to pewne szczegóły w pomieszczeniu. Przypomnijmy, że pogarszanie się jakości powietrza prowadzi do zaburzeń, dezorientacji, a także upośledzenia w ocenie sytuacji. Badając wrak, inspektorzy zauważyli, że uwięzieni nie wykorzystali wszystkich rezerw tlenu, a także, co szczególnie szokowało, nieprawidłowo oceniali stan przewodu, którym ratownicy starali się dostarczyć powietrze. Przewód naprawdę nie był uszkodzony. Co w takim razie sprawiło, że ludzie na dole uznali go za przeciekający? Inspektorzy doszli do wniosku, że przy jego otwarciu musiało wylać się z niego trochę zassanej wody. Z obawy przed zalaniem uwięzieni przedwcześnie uznali, że w ten sposób wpuszczą tylko wodę do przedziału. Wniosek mógł być tylko jeden. Uwięzieni na dnie oceanu z czasem stają się coraz mniej wiarygodnym źródłem informacji. Przypadek okrętu S4 przyspieszył znacznie opracowanie metod ratowania uwięzionych na pokładach okrętów podwodnych. Losy uwięzionych w przedziale torpedowym z tak wyjątkową możliwością wglądu w niemal nienaruszony wrak pozwoliły nakreślić najczarniejsze scenariusze, jak może wyglądać śmierć setek podwodniaków w przypadku konfliktu. Nie jest ona ani gwałtowna, ani krwawa. Jest wielką torturą, wygasaniem, ale także intelektualnym otumanieniem. Benjamin Bryant wspominał swój najgorszy patrol, gdy dowodząc HMS Sea Lion w 40 roku przez wiele godzin nie mógł wynurzyć się na powierzchnię i przewietrzyć okręt bez ryzyka natychmiastowego zniszczenia przez niemieckie lotnictwo. Godziny dłużyły się, wszyscy odczuwali bóle głowy, sen był niemożliwy, ciało było zimne i wilgotne. Zawsze wyobrażałem sobie, że jeśli ktoś utknie na okręcie podwodnym i zabraknie mu powietrza, zapadnie w otępiającą drzemkę i po prostu się nie obudzi. Wygląda na to, że tak nie jest. Nie da się spać. I to właśnie weterani II wojny światowej wielokrotnie opisywali efekt złego powietrza, jak wpływał na podejmowanie decyzji w trakcie chociażby ewakuacji okrętu podwodnego. Przykładowo 19 lipca 1941 roku HMS Empire klasycznie już został staranowany przez sojuszniczy okręt. Empire osiadł na głębokości około 18 metrów. Ta niewielka, mimo wszystko głębokość, pozwoliła załodze przeprowadzić po części skuteczną ewakuację. Proces ten wymagał jednak powolnego używania specjalnego luku ratunkowego. Ten mieścił tylko jedną osobę, a konieczność wyrównania ciśnienia do poziomu na zewnątrz, a następnie z powrotem do poziomu na pokładzie, aby kolejna osoba mogła zająć miejsce, przedłużało ceremoniał do około 5 minut na jednego podwodniaka. Tymczasem na dole było uwięzionych 17 osób. Kiedy na pokładzie zostało ostatnich 4 ludzi, 3 spośród nich nagle uznało, że może lepszym pomysłem jest pozostać i zaczęli rozważać odczekanie z ewakuacją do kolejnego dnia. 4. podwodniak zachował jednak resztki przytomności i wymusił nareszcie opuszczenie wraku. To otumanienie było cichym mordercą. 5 lipca 1943 roku Brytyjczycy wydobyli na powierzchnię wrak HMS Untamed, który kilka tygodni wcześniej poszedł na dno w tajemniczych okolicznościach w trakcie manewrów w zatoce Firth of Clyde. Inspektorzy potrzebowali odpowiedzi, dlaczego nikt z załogi nie wykorzystał nowoczesnych mechanizmów do ewakuacji. Untamed osiadł na poważnej głębokości 45 metrów, ale w trakcie operacji ratunkowej nadano do głębin sygnał. Pomoc nadciąga. Ewakuujcie się natychmiast. Po inspekcji wraku wyszło na jaw, że to w wyniku wady produkcyjnej doszło do przecieku pod wysokim ciśnieniem, ale dalsze działania załogi pozostawiały kolejny dowód wpływu zatrutego powietrza na zdolność racjonalnego myślenia. Zamiast podjąć się ewakuacji, załoga starała się przez kilka godzin najpierw zatrzymać przecieki, a w ostateczności przy lukach ratunkowych kolejna wada konstrukcyjna spowodowała najwyraźniej spore zamieszanie. Otóż zawór luku wskazywał nieprawidłowe ustawienie. Prawdopodobnie, kiedy oficer starał się wyrównać ciśnienie, zdębiał od braku efektu i nie spróbował instynktownie przełączyć na drugą opcję. W zamian załoga starała się karkołomnie doprowadzić samodzielnie wodę do luku ewakuacyjnego, tracąc kolejne godziny. Oczywiście na obronę podwodniaków przemawia cała seria wad okrętu, absolutnie nie do przyjęcia, ale komisja uznała, że jednak kilka złych decyzji podjętych pod presją, ale także w warunkach przytrucia dwutlenkiem węgla, ostatecznie pogrzebały szanse na uratowanie choć części załogi. Po wojnie Amerykanie starali się przebadać statystykę strat wśród podwodniaków, którzy przeżyli moment zniszczenia okrętu. Dane były wstrząsające. Oszacowano, że aż 86% z nich ostatecznie zginęło, mimo wprowadzenia po katastrofach w latach 20. licznych metod ewakuacji i procedur ratunkowych. Jednocześnie ci, którym udało się wydostać z okrętu, ponieśli straty na poziomie 10%. Okazało się też, że dzięki specyfice rozszerzania się powietrza w płucach przy zbliżaniu się do powierzchni, marynarze, nawet pozbawieni specjalnych przyrządów, mieli nie mniejsze szanse niż ci z przyrządami na przeżycie po wydostaniu się z okrętu osiadłego na głębokości kilkudziesięciu metrów. W efekcie rekomendowano użycie takich oddycharek jeszcze w trakcie ewakuacji, tak aby zachować klarowność myślenia. Po katastrofie okrętu Kursk w 2000 roku, po znalezieniu ostatnich zapisków jednego z uwięzionych marynarzy, świat przypomniał sobie o grozie służby na okręcie podwodnym i koszmarze powolnego, ale też bardzo apatycznego końca i umysłowego zamglenia. Notka, która szarpała nerwy, brzmiała tak. Jest zbyt ciemno, ale spróbuję pisać po omacku. Chyba nie ma szans. 10-20%. Mamy nadzieję, że ktoś to jednak przeczyta. Poniżej jest lista ludzi z załogi innych przedziałów, którzy zgromadzili się w 9 i będą próbowali wyjść. Pozdrowienia dla wszystkich. Nie trzeba rozpaczać. Kolesnikow. Ale w przypadku Rosji sprawdzał się inny scenariusz. To rosyjskie dowództwo zachowywało się tak, jakby ktoś odciął mu dopływ tlenu. Zachowywało się kompletnie nieracjonalnie. Ale to temat, jak zawsze, na inny odcinek.